zależy mi na tym, żeby nie tyle to, co chcę powiedzieć, żeby dobrze wypadło, ale zależy na tym, żeby to przesłanie dotarło zarówno do mnie, jak i do was na początku tego roku. Myślę, że jest istotne, chociaż myśli nasze nie są myślami innych, ale miejmy nadzieję, że w tym wypadku gdzieś tam są, nie? Że gdzieś jakoś tam odczuwam może dobrze. Pewnie wiele z was słyszało w ostatnich dniach, bardzo często, częściej niż w innych dniach, spełnienia wszelkich marzeń ci życzę. Żeby te najskrytsze twoje marzenia się spełniły. Żeby wszystko, co wymarzysz, ci się stało. Nie wiem, jak... No, różnie do tego można podejść, do tych życzeń. Ale zostaje to słowo marzenia. I to, w jaki sposób reaguje na te życzenia, co sobie wtedy myślimy. Często to jest tylko jakaś taka forma, po prostu taki sposób wyrażania tego, że się dobrze komuś życzy. Ale dzisiaj bym bardzo chciał, żebyśmy wszyscy zatrzymali się trochę i zapytali się, co się dzieje z naszymi marzeniami. I jest tu takie pytanie, no skąd te marzenia nie biorą się znikąd? Czy w ogóle, czy mamy marzenia? Czy zastanawiamy się nad tym, że mamy marzenia? Czy one mają jakieś znaczenie w naszym życiu? Czy masz jakieś marzenia? Czy jest coś, o czym marzysz, nie? Czy to ma coś w ogóle wspólnego z Panem Bogiem, nie? Jest takie pytanie. Czy Pan Bóg lubi marzenia? Czy Pan Bóg lubi marzycieli? Czy Pan Bóg się to w ogóle podoba, że marzymy, nie? I to są takie pytania, myślę, które trzeba sobie postawić. Bo jeśli tak, to bardzo dobrze. Jeśli nie, no to jest jak jest, nie? Po prostu jest inaczej, nie? I co Pan Bóg rozumie pod pojęciem marzenia? Czy takie pojęcie w Jego słowniku istnieje? I tak naprawdę, wiecie, gdybyśmy otworzyli Biblię, to słowo marzenia się tam nie pojawia. Jedynie w kontekście marzeń sennych. Ze 2-3 razy, jak tam zapuściłem statystykę. Ale właśnie, jakie te marzenia są? Nie tylko te marzenia, które nam wciska świat, no bo są taki jakiś kanon marzeń, które powinniśmy mieć, nie? Ten kanon sobie możemy po prostu wyobrazić. Świetna praca, wspaniałe dzieci, cudowny mąż, piękna żona i dużo, dużo zdrowia i jeszcze raz dużo pieniędzy. I to jest jakieś marzenia, ale to niekoniecznie są nasze marzenia. Ja się chcę zapytać o te nasze marzenia. Bo Jezus, kiedy spotykał tych różnych ludzi, którzy do Niego przychodzili, On często zadawał pytania, co chcesz, żebym Ci uczynił? Jezus stawia nam pytanie, co Ty chcesz? To nie jest pytanie z kosmosu, to nie jest pytanie jakieś takie... Jezus się pyta nas, czego Ty chcesz? Kiedy ci chorzy różni przychodzili, Jezus widział, że tam nie miał nogi, znaczy tam, że nie chodził, czy coś leżał, ale pytał się mimo wszystko, czego Ty chcesz? Co chcesz, żebym Ci uczynił? To jest, mi się wydaje, pytanie o marzenia. Może nie wprost. Marzenia, pragnienia, powołanie, myślę, że to są synonimy w Bożym Słowniku. Wola Boża, dalej. Chociaż od razu nam to może nie idzie jednym ciurkiem, ale że gdzieś w jakimś sensie są to synonimy. To właśnie Bóg nas pyta o nasze pragnienia, bo te pragnienia nie są znikąd. To, że my o czymś marzymy, to suma sumarum, wiecie, gdybyśmy to zastanowili, to my tęsknimy za Bogiem. To nasze marzenia wyrażają to, że my tęsknimy za kimś nieskończenie dobrym. Za kimś nieskończenie nas kochającym, akceptującym, przyjmującym. Za kimś, kto nieskończenie potrafi wybaczać. Nasze marzenia, tak naprawdę, gdybyśmy się zastanowili, one się biorą z tego. Nasze marzenia wyrażają tęsknotę do Boga. I dlatego myślę, że są dobre. Dlatego myślę, że skoro się Chrystus często pytał, co chcesz, żebym Ci uczynił? I jest tak, że żeby się zastanowić, oczywiście nie wszystkie, nie każde nasze widzimisię to są te marzenia przez duże M. To też trzeba sobie powiedzieć. Ale myślę, że w każdym z nas gdzieś są takie rzeczy, takie sprawy, takie pragnienia, które są tymi marzeniami przez duże M, które w prostej linii podchodzą od tego, który nas stworzył i wyrażają tęsknotę naszą za Nim. I to, że one są, jest dowodem tego, że czegoś nam brakuje i że za kimś tęsknimy i że kogoś potrzebujemy. Wiecie, jest taka jedna cecha charakterystyczna marzeń, które pochodzą od Boga. one przekraczają nasze możliwości. One są większe niż to, niż nasze zasoby. To jest to właśnie Boże powołanie. Kiedy Bóg powołuje, to powołanie nasze nas przekracza. Jest większe niż my jesteśmy w stanie go zrozumieć. Ale On chce usłyszeć to nasze tak, nasze fiat, nie? To nasze tak, takie jak tak Abrahama. Takie nasze tak, jak tak Mojżesza, Jozuego, który musiał stoczyć bój wchodząc do ziemi Kanaan. Takie tak, jak tak Maryi, która powiedziała tak. Ale pytałaś się, też trzeba się zapytać, ale jakże mi się to stanie? Chociaż to pytanie, to odpowiedź tak jest znacznie ważniejsza niż to pytanie. W jaki sposób to się ma stać? I anioł udziela jakiejś odpowiedzi Maryi na to pytanie, jak to się stanie. Ale nie jest to odpowiedź, którą można było przedstawić koleżance czy koledze. Oni tego nie zrozumieją, bo Duch Pański stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. No nie jest to odpowiedź taka, którą byśmy chcieli usłyszeć tak naprawdę. Dalej jest jakaś taka mętna, dalej o jakichś duchach świętych, o jakimś osłonięciu, o stąpieniu, jakieś takie abstrakty jakieś. Ale to jest odpowiedź, którą rozumie serce Maryi. I to jest odpowiedź, za którą Maryja idzie. I to mówi tak, mówi fiat. Mówić tak, jak mówił Piotr, który najpierw się buntował, że jest grzesznikiem, ale poszedł, nie? Mówić tak, jak mówił, nie wiem, święty Franciszek, jak mówiła cała rzesza innych. Ta odpowiedź tak na to pragnienia, to Bogu odpowiedź tak jest najważniejsza. Bo to Bóg jest w stanie zrobić przełomy. Bóg jest w stanie zmieniać rzeczywistość, nie człowiek. Te najważniejsze, największe rzeczy przychodzą jakby z Bożego działania, z Bożej siły, nie z siły człowieka. Ojciec chce widzieć swoje dzieci w wielkich dziełach. Dlatego nie bójmy się, że nasze marzenia są za bardzo. Bo Bóg, tak jak Ojciec chce widzieć, żeby Jego dzieci robiły ważne rzeczy, robiły wspaniałe rzeczy, dlatego że ich kocha. Nie dlatego, że kocha ich, bo będą robić ważne rzeczy, ale dlatego, że ich kocha, chce, by uczestniczyli w ważnych rzeczach. Papież na Światowych Dniach Młodzieży, taką jedną frazę, taki jeden akapit znalazłem, jego wypowiedzi na Drodze Krzyżowej, powiedział coś takiego. Papież Franciszek w Krakowie. To jest nasza postura. To jest nasza duchowa tożsamość. Jesteśmy umiłowanymi dziećmi Bożymi. Zawsze nimi jesteśmy. Rozumiecie zatem, że brak akceptowania samych siebie, życie w niezadowoleniu i myślenie w sposób negatywny oznacza brak uznania naszej najprawdziwszej tożsamości. To jakby odwrócić się w inną stronę. Kiedy Bóg chce, by na mnie spoczęło Jego spojrzenie i to jakby chcieć zgasić marzenie, jakie Bóg żywi wobec mnie. Bóg nas miłuje takimi, jakimi jesteśmy i żaden grzech, wada czy błąd nie sprawi, by zmienił swoje zdanie. Dla Jezusa pokazuje to Ewangelia. Nikt nie jest gorszy i daleki. Nie ma człowieka bez znaczenia. Ale wszyscy jesteśmy umiłowani i ważni. Ty jesteś ważny. A Bóg liczy na ciebie z tego powodu, kim jesteś. Liczy na ciebie z powodu tego, kim jesteś, a nie z powodu tego, co masz. W Jego oczach nic nie znaczy, jak jesteś ubrany, czy jakiego używasz telefonu komórkowego. Dla Niego nie jest ważne, czy podążasz za modą. Liczysz się ty. Taki, jaki jesteś. W Jego oczach jesteś wartościowy, a twoja wartość jest bezcenna. Bóg ma marzenia. Jego marzeniem, Bożym marzeniem jest to, byśmy weszli w swoje powołanie. Byśmy zrealizowali powołanie, które On nam dał. To jest Boże marzenie, by Jego dzieci żyły powołaniem, które dostały od Boga, od Ojca. To jest marzenie. To też jest... Czyli Bóg ma marzenia. Bóg marzy o nas. A skoro Bóg o nas marzy, to jest to możliwe. Psalm mówi, zaufaj Panu, On spełni pragnienia Twojego serca. Dzisiaj jest piękne słowo, że jesteśmy dziedzicami. Jakieś słowo dzisiaj? Jeszcze? Na wierzchu gdzieś? Z Galatów. Na moim telefonie.
Przeczytać?
No.
Drugie czytanie, tak?
Drugie czytanie.
nadeszło pełnia czasu, Bóg zesłał Bóg Syna swego, rodzonego z niewiasty, rodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg zesłał do serc naszych ducha Syna swego, który woła Abba Ojcze. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.
Dziedzic. Teraz tak się rzadko mówi na kogoś, o dziedzic, nie? A wcześniej, że dziedzic przyjeżdża. Dziedzic tak naprawdę nie ma jeszcze nic, nie? Dziedzic ma obietnicę tego, że będzie miał. Dziedzic jest tym, który jest przewidziany w testamencie. Dziedzic jest pierworodnym synem albo dziedzicem jakiejś posiadłości w rodzinach królewskich. Dziedzic sam jeszcze nie ma zbyt wiele, ale nasza pozycja jest taka. Jesteśmy nie tylko dziećmi, ale i dziedzicami. To nie jest prosta prawda do przełknięcia. Może ją tak łatwo jest usłyszeć, ale żeby w nią wejść i z nią zacząć żyć, to jest bardzo trudne. Jesteś Bożym dziedzicem. Ja jestem Bożym dziedzicem. Czyli odziedziczę wszystko to, co cię należy do mojego ojca. Albo jakąś część istotną. Dziedzica się szanuje ze względu na to, co go spotka w przyszłości. Dziedzic to rodzi jego znaczenie. Nie jesteśmy nie tylko dziećmi, przysposobionymi dziećmi, ale też dziedzicami. I dlatego Bóg o nas ma marzenia. I taka jest prawda, że jesteśmy tutaj dzisiaj, czy jutro rano, jak staniesz do pracy i zastaniesz jakąś rzeczywistość konkretną swojego życia. I nie jesteś w stanie tak zmienić tej rzeczywistości w jednym momencie. Zrobić pstryk i zrobić, żeby wszystko było inaczej, żeby wszystko było dobrze, żeby wszystko było tak, jak chcemy. Ale te święta są dlatego fajne. Te święta nam pokazują jedną prawdę. Że gdy Chrystus się rodził, nie czekał, aż oni wrócą do siebie, do domu. Nie czekał na to, aż warunki się zmienią. Nie czekał, nie wiem, że może na jakiś następny dzień. No przecież wszyscy wiemy, że te porody to jest taki mało precyzyjny czas. Bóg mógł to lepiej zaplanować. Ale Bóg przychodzi do stajni dziś. W tym momencie, który ma przyjść. Nie czeka, aż będą lepsze warunki. Nie czeka, aż coś się zmieni. Jedyne, co możemy zrobić, my tak czasem mamy, nie wiem, ja też mam przecież, nie? Ja czasem myślę, kurczę, to by było dobrze, lepiej, nie? Gdyby to się zmieniło, już by było fajniej, już by było lżej, już by było to jakoś inaczej. Jedno, co możemy zrobić każdego dnia, to przyjąć dzisiaj Chrystusa, który rodzi się w stajni. Który przychodzi tak po prostu, bo chce tu i teraz. I to zmienia naszą rzeczywistość. To zmienia nasze życie. Nie jesteśmy w stanie zmienić wszystkie okoliczności w ciągu jednego dnia, w ciągu dwóch minut. My tak myślimy, a może bym kiedyś to zrobił, wtedy będzie ten. To jest pułapka. Nasza rzeczywistość się zmieni wtedy, kiedy my przyjmiemy tego, który przychodzi dziś. Tak po prostu, już teraz. Nie za pięć minut, teraz, tu. W tym momencie. I przychodzi do moich konkretnych sytuacji, do tego, w czym będę jutro. Jutro będzie trudniej w to uwierzyć chyba, nie? I przychodzi i rodzi się tam. I jest życie. I Bóg przychodzi do jutrzejszego dnia, kiedy po świętach, długiej przerwie wrócimy do krótszej, dłuższej przerwie, wrócimy do szarych obowiązków, obudzimy się rano, nie będzie się chciało wstawać, będzie stres, będą prześladowania w pracy, będą prześladowania w domu, nie wiem, takie grube słowa, ale jakieś trudności, problemy, będzie zwątpienie, będzie zniechęcenie i tego nie możemy zmienić, ale możemy pozwolić Chrystusowi, żeby się urodził tam, żeby Bóg tam przyszedł, żeby Bóg stał się człowiekiem, żeby wszedł w te nasze barłogi, żeby wszedł w tą zwykłą rzeczywistość. Nie tą wysprzątaną jak na kolędę, kiedy ksiądz przychodzi, ale po prostu. Tak jak wczoraj Ewka przyszli z Pawłem do nas wieczór. I potrzeba naszej takiego, myślę, że to jest ważne, że potrzebujemy radykalizmu w tym zaufaniu Bogu na nowo dzisiaj, że jest nowy rok, nowy Bóg jest cały czas też nowy. I tak sobie pomyślałem, że nasz radykalizm kończy się wtedy, kiedy zaczynamy wierzyć, że jest jakaś inna siła, jakaś inna moc, jakaś inna osoba, od której pochodzi nasze życie, która może dawać nam życie, która może zabezpieczać nasze życie. Kiedy zaczynamy wierzyć, że jest jakaś taka moc, która nie jest Bogiem, to wtedy tracimy nasz radykalizm. Tracimy nasze szczere i głębokie oddanie Bogu. Kiedy myślimy, że siła jest czymkolwiek innym. To są ostatecznie te trzy rzeczy. Pożądliwość tego świata, kasa, seks i władza, czy cywilizacja. Te pokusy, które miał Jezus. Kiedy wchodzimy w te pokusy, kiedy wyznajemy, gdyby Chrystus wszedł w jakąkolwiek z tych pokus na pustyni, uznałby, że jest coś innego oprócz Boga, poza Bogiem, które daje życie. Kiedy my zaczynamy wierzyć, że coś poza Bogiem daje nam życie, wtedy się kończy to takie proste dziecięctwo. Wtedy się kończy to przyjęcie Boga takim, jakim On jest. Ostatecznie to jest jakiś strach za tym stoi. Jakiś brak zaufania. Jakaś niepewność. Że to może, przecież to od tego, czy będę mieć pracę, zależy moje życie. Od tego, czy znajdę, znajdę dzisiaj jakieś zrozumienie u człowieka. Od tego zależy moje życie. Od tego, że będę zdrowy. Jest dużo trudnych, lżejszych i cięższych spraw, ale które często przyjmujemy, że od nich zależy nasze życie. Nasze życie dziś i jutro zależy od Boga. Biskup Ryś, pomocniczy, ostatnio taki wywiad przeczytałem w gazecie, na pewno nie czytaliście, bo to w Gazecie Wyborczej, z biskupem, ale fajna fraza jest na końcu, fajne pytanie, odpowiedź. A tam się pytanie, jakie życzenia ma dla czytelników Gazety Wyborczej. I biskup mówi tak, żeby uczyli się od Boga odwagi wcielania. To jest bardzo franciszkowe, bo papież mówi, że od marzeń ważniejsza jest rzeczywistość. Pan Bóg uczy nas tego, że nie można tylko mieć marzenia i idei, ale trzeba mieć odwagę je wcielać. To jest również odwaga pokory, bo jeśli człowiek już coś wcieli, to z reguły okazuje się to mniejsze od naszych marzeń i planów. Wyborcza też może mieć poczucie, że to, co wciela, nie jest na miarę marzeń. Wszyscy tak mamy. Gdzieś na końcu zawsze wychodzi inaczej. Mogłoby być lepiej. Ale jest. I to stanowi dobro. Marzenia też nas uczą pokory. Bóg nas uczy pokory. Ja tak jak sobie o tym myślałem, to sobie przypomniałem Mojżesza. Wspaniały człowiek. Wspaniała historia z tym narodzeniem. Z tym koszykiem, z tą córką Faraona, z tą matką, która go cały czas karmiła, z tą eksterminacją tych dzieci żydowskich i tym ocaleniu jego cudownym. I koło 40 człowiek, czyli plus minus w moim wieku, w sile wieku, kiedy się robi to, co mężczyzna robi to, co powinien, jakby pełnił zasadniczą swoją misję, on wie, że jest Izraelitą i próbuje, i czuje sprawę, że to nie jest tak, jak ma być i próbuje coś zdziałać. Ma jakieś marzenie. Ma jakieś marzenie i mu nie wychodzi. Swoje go nie przyjęli Żydzi. Ja wiem, że już o tym dawno temu mówiłem, ale on musi odejść. On musi odejść w wieku 40 lat, bo marzenia się jednak nie zrealizowały tak, jakby chciał. Pasie owce swego teścia, Madianitów, u Madianity. W wieku 80 lat, 40 lat później, kiedy mężczyzna już nie jest w sile wieku i ma co innego w głowie, raczej mam myśli o śmierci, chociaż nie wiem, to wtedy dostaje największą misję swojego życia. 80 lat, najważniejsze wydarzenie w jego życiu się dokonuje. Bóg do niego zaczyna mówić i Bóg realizuje to marzenie sprzed lat w sposób zupełnie inny, ale myślę, że odda o wiele, wiele szerszy, głębszy, mocniejszy niż to, co sobie Mojżesz w głowie wcześniej poukładał. I tak jest. Wiecie co? Nic co nie jest, co jest ważne, co w świecie się stało ważnego, co było wartościowe, nie przychodziło łatwo. Wszystko ma swoją cenę, ma swój koszt. Ostatnio odwiedził mnie nasz kolega wspólny, tutaj, muzyk, Łukasz. I tak sobie rozmawialiśmy o takich sprawach właśnie, jak prorok w ogóle przyjechał do mnie, to było świetne. Przyjechał do mnie jak prorok, i mówił mi prawdę, ale też tak sobie mówi na przykład o Queen, że oni zrobili jakieś utwory 8-minutowe. Nikt tego nie chciał puszczać w radio, nie? Bo gdzie to 8-minutowe puszczać? Tak się nigdy nie robi. że tak mówiliśmy o muzyce, że dzisiaj muzyka jest taka trochę pozbawiona czegoś, że to wszystko jest takie, dostajesz nuty, grasz od A do Z, jak im bardziej poprawnie zagrasz, tym to jest fajniej, to tak ma być, to jest taka forma, jakiś system, jakiś schemat, wszystko jest takie modułowe w życiu, takie wiecie, komponentowe. Wszystko składamy z różnych komponentów, to ma działać, komponent ma być od kreski do kreski, ale że gdzieś, no przynajmniej w muzyce na pewno nie o to, nie, jest coś fajniejszego w muzyce, kiedy ona jest może nie taka modułowa, nie taka perfekcyjna, nie taka w tych ramkach, ale i tak samo jest z rzeczami, które Bóg nas wkłada. One mogą być zupełnie nowe. Kiedy będziesz o nich mówił ludziom, ludzie powiedzą, takiego czegoś nigdy nie było, co ty wymyślasz, daj spokój, jest tyle znanych rzeczy, po co ty chcesz coś kombinować, po co tobie to? I powiedzą tobie, nie, tak się nie robi, takie są formy, takie są schematy, takie są standardy. Trzeba się w czymś trzymać, trzeba być tak albo inaczej. Nie można zrobić inaczej, bo wszędzie robią, gdzie indziej się robi inaczej. Dlaczego ty chcesz robić po swojemu? Ale jeżeli się Bóg prowadzi, że Bóg tobie coś wkłada w serce, to masz to zrobić po swojemu. I zawsze, kiedy idziemy za głosem naszych pragnień, które już ustaliliśmy, pochodzą od Boga, naszych marzeń, Bożych marzeń, to spotkamy się z długimi, dłużącymi się momentami zniechęcenia, poczucia bezsensu, rozczarowania, nieprzyjęcia, niewiary, nieakceptacji i tak dalej, i tak dalej. Tak jak wiecie, do Jezusa przychodzili, na przykład córka Jaira, mówią mu, nie, zostaw nauczyciela, on już jest zmęczony, nie? Dajcie mu spokój. Kiedy tam wiele razy tam dzieci przychodziły do Jezusa, mówili, idźcie sobie, no nie? Nie mieścicie się w jakichś schematach, nie mieścicie się w szablonach. Kiedy kobieta ta cudzołożna wparowała i wylała olejek, mówili też, nie, tak się nie robi, to jest złe, bo tak się nie robi. A to było Boże, no nie? To było Boże działanie. I tak też jest, kiedy Bóg coś wkłada w nasze serce, to też po to, by może rozszerzać logikę. Też po to może, by przekraczać to, co jest niewiarą, żeby przekraczać naszą obojętność. Chrystusa też oceniali. Chrystusa też krytykowali. Chrystusa też mówili, że Ewangelia w ogóle jest nie do przyjęcia. Ewangelia nie jest czymś naturalnym. Ewangelia jest naturalna, ale w takim normalnym rozumieniu jest nie do zaakceptowania. Kiedy ostatnio gdzieś tam na YouTubach niechcący sobie puściłem wypowiedzi Żydów, jakiś facet chodził i się pytał Żydów, dlaczego nie przyjęli Jezusa. No to tak jakby trochę też pewne rzeczy otworzyło. Ewangelia nie jest czymś, u nas może wydaje się być czymś takim naturalnym. I marzenia wymagają od nas. To co mówi biskup Bryś, zwracając na Franciszka, że rzeczywistość, nie? Że mamy realizować, że ważniejsze od marzeń jest rzeczywistość, ale że trzeba mieć odwagę je wcielać. Nie wystarczy mieć marzenia, nie wystarczy je zidentyfikować, ale trzeba mieć odwagę je wcielać. To, co wielkie, nie jest łatwe, ma swoją cenę. Kluczem jest wierność i wysiłek. Albo ora et labora. Módl się i pracuj. To jest kluczem do tego, by... To jest metodą. My tutaj też jesteśmy jakimś marzeniem. Ja lubię myśleć o nas jako o dobie, jako marzeniu. Marzeniu o czymś, że to B można zamienić na M. O domu. Papież kiedyś Benedykt mówił o tym, że w każdym z nas istnieje pragnienie domu. To jest jakieś marzenie tego, by to, co mówiliśmy, żeby wprowadzać Boże Królestwo, by być solą dla świata. Sól jest dla świata. Sól nie jest tylko sama dla siebie. Sól sama dla siebie jest niepotrzebna, ale potrzebujemy właśnie być dla świata. Takie marzenie o tym, by nie być tutaj klubem chrześcijańskich wartości, ale by być miejscem, gdzie doświadczamy życia, bo w domu się rodzi życie, w domu przychodzi życie. Miejsce, gdzie uciekamy od obojętności, gdzie wypowiadamy te marzenia, gdzie też szukamy Bożych dróg. Bożych dróg w tym można powiedzieć, szarym świecie, w tym świecie pełnej malkontenstwa, narzekania, szarości, smutku, braku nadziei, rozpaczy i nie wiem, czy powiedziałem samotności, ale jeszcze raz samotności. Chciałem, żebyśmy teraz taką zrobili mikro medytację. Siądź sobie wygodnie. Poproszę.
Panie, prosimy Cię, żebyś teraz mówił do nas, żebyś nas żeby był teraz w tym czasie. Spróbujmy na początek tak też się wyciszyć może, o ile to jest możliwe, akceptując te szumy dzieci jako takie szumy życia. Zastanowić się nad tym, co może coś nam się pojawiało podczas tego słowa, nad tym, co nam się wydaje być Bożym marzeniem w naszym życiu. Spróbujmy to jakoś opisać. Jeśli jesteś niepewny, to też poproś Boga, by potwierdzał, by może odkurzał, wyciągał gdzieś z szafy to, co jest zakurzone, to, co zostało być może przez Ciebie odrzucone z różnych powodów. Pytaj się Boga, jakie kroki masz zrobić. Czy to już, czy nie, w jaki sposób, czy dzisiaj możesz coś zrobić dla tych marzeń, które pochodzą od Niego. Dzisiaj Ewangelia opisuje obrzezanie Jezusa i tam jest napisane, że nadano Mu imię Jezus, które wcześniej było zapowiedziane przez anioła. To imię było już wcześniej, a gdzie zostało nadane, bo zostało ogłoszone światu. Nadać imię to nadać znaczenie, nadać sens. Imię jest jakby tym słowem, które Bóg wypowiadał wtedy, kiedy nas stwarzał. Kiedy mnie i Ciebie stwarza Pan. kiedy mnie utkał mnie w łonie mojej matki, czy wcześniej, wtedy on wypowiedział słowo. Dzisiaj to słowo Ewangelii jest ogłoszone. To słowo, które definiuje mnie. To słowo, które jest moim powołaniem. To słowo, które jest Bożym pragnieniem odnośnie mojego życia. To słowo, które jest moim pragnieniem. Jest moją tęsknotą. Dzisiaj Bóg ogłasza to imię. Ogłasza to imię nad swoim synem. I dzisiaj ogłasza też to imię nade mną i tobą. Jakie jest to imię? Spróbuj zrozumieć, jakie jest to imię. Pytaj Pana, jakie jest to imię.